Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Wyjątkowo na początku tego odcinka chciałabym podziękować Ci za to, że jesteś i nas słuchasz. Jeśli to, co robimy, jest dla Ciebie ważne, podziel się tym z innymi, zostaw ocenę w swojej aplikacji podcastowej i wspieraj nasze działania. Dziś szczególnie zachęcam Cię do podpisania petycji, dzięki której w Europie możliwe będzie zakazanie hodowli zwierząt na futra. Możesz to zrobić na europabezfuter.pl albo fairfreeeurope.eu. Moim gościem jest dziś Paweł Rawicki, aktywista, prezes Otwartych Klatek. Cześć Paweł, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy.
Cześć, miło tu być ponownie.
W ostatnim odcinku, w którym mieliśmy okazję rozmawiać na temat tego, dlaczego wciąż nie ma zakazu hodowania zwierząt na futra, wspomniałam, że jesteś osobą, która znaczną część swojego życia poświęciła na rzecz zwierząt hodowlanych. Od ponad 10 lat walczysz o zakaz hodowania zwierząt na futra. W tej chwili skala zdecydowanie uległa zmianie. Walczymy o wprowadzenie zakazu nie tylko w Polsce, ale ogólnie w całej Unii Europejskiej. Możesz powiedzieć, co miało na to wpływ, że mówimy już nie tylko o Polsce wolnej od futer, ale o całej Europie wolnej od futer?
Kiedy my zaczynaliśmy działania 10 lat temu, to postulat zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce wydawał się bardzo, bardzo ambitny i właściwie na granicy niemożliwości spełnienia tego postulatu. I w ciągu kilku lat naszych działań udało nam się razem z innymi organizacjami w Polsce doprowadzić do tego, że ten zakaz stał się osiągalny. Jego co prawda w Polsce wciąż nie ma, ale na przykład wszystkie prace wokół piątki dla zwierząt w Sejmie pokazały to, że poparcie polityczne dla zakazu jest bardzo szerokie i myślę, że to jest kwestia czasu, żeby takie prace ponownie się w polskim Sejmie pojawiły. A jednocześnie, kiedy my jako Otwarte Klatki dołączyliśmy do koalicji Fair Free Alliance, która walczy o lepszy los zwierząt futerkowych na całym świecie, ale oczywiście przede wszystkim w Europie, to pamiętam mapę Europy, która pokazywała, gdzie w Europie dalej można hodować zwierzęta futerkowe, gdzie obowiązuje w jakim stopniu zakaz, czy to pełen, czy też częściowy. I kilka lat temu jeszcze ta mapa była dość skromna. Były pierwsze zakazy w Europie, ale tak naprawdę większość tej mapy była wciąż wskazująca na możliwość hodowania zwierząt futerkowych. Dziś, kiedy spojrzymy na tą mapę, okazuje się, że większość Europy jest już pokryta zakazem hodowli zwierząt futerkowych. Dzieje się coraz więcej również na całym świecie takich inicjatyw, które ograniczają lokalnie import futer od zwierzęcych. I wydaje się, że z naszych obserwacji w ramach Fair Free Alliance oraz Eurogroup for Animals, czyli takiej innej koalicji działającej na rzecz zwierząt w Europie, że doszliśmy do takiego dobrego momentu, żeby zacząć walczyć o nie tylko zakazy w krajach członkowskich, ale o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w całej Europie. Tak jak wspomniałem, kluczowym czynnikiem było to, że coraz więcej krajów wprowadzało taki zakaz u siebie. I w ostatnich latach mieliśmy przykłady na przykład Czech, Słowacji, Estonii, Irlandii, wiele krajów, gdzie te zakazy pojawiały się. Potem doszła do tego sytuacja związana z COVID-19, kiedy wirusa SARS-CoV-2 odkrywano również na fermach norek, co doprowadziło do tego, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Holandii, który miał być wprowadzony w roku 2024, został przesunięty na 2021 i dziś już tam ferm nie ma. A z kolei Dania, gdzie hodowano 17 milionów norek, czyli naprawdę olbrzymie liczby, zdecydowała się z powodu zagrożenia pandemicznego na uśmiercenie wszystkich zwierząt i na razie fermy są puste. Ta sytuacja w Danii wciąż jest pod znakiem zapytania. Jednak ta sytuacja związana z wirusem SARS-CoV-2 na fermach norek również spowodowała dużo większe możliwości rozmowy o zakazie hodowli w całej Unii Europejskiej. I ostatnie, takie mniejsze zdarzenie, ale zdarzenie, które również miało znaczenie dla rozpoczęcia działań na rzecz zakazu w całej Europie, to posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rybołówstwa w 2021 roku, Unijnej Komisji, gdzie 12 krajów członkowskich, w tym również Polska, głosem ówczesnego ministra Grzegorza Pudy, 12 krajów członkowskich wsparło działania zmierzające do oceny możliwości takiego zakazu hodowli zwierząt futerkowych w całej Unii Europejskiej. To było sformułowane dość miękko, ale takie są oczywiście realia polityczne. Jednak był to pierwszy tak mocny głos w Unii Europejskiej, że aż 12 krajów członkowskich wyraziło wolę rozwoju w tym kierunku, żeby w Unii Europejskiej nie było tych ferm. Podkreślę jeszcze to, że jest to bardzo istotne, że walczymy nie tylko o zakaz hodowli, ale również zakaz importu futer odzwierzęcych na terenie Unii Europejskiej. To jest o tyle istotne, że dzięki temu, jeśli uda się osiągnąć sukces tej inicjatywy, to wpływ tych zmian miałby charakter globalny, a nie tylko na rynek europejski.
Mhm. A kto jest inicjatorem kampanii? Jakie organizacje?
Głównym inicjatorem kampanii jest taka organizacja o nazwie Eurogroup for Animals, która jest organizacją zrzeszającą wiele organizacji, przede wszystkim z Unii Europejskiej, dla których ten podmiot Eurogroup for Animals jest organizacją powołaną do tego, aby lepiej działać na poziomie Unii Europejskiej. Eurogroup for Animals działa już od 30 lat i zostało powołane przez brytyjską organizację RSPCA. W tym momencie jest około 70 organizacji członkowskich, które tworzą razem Eurogroup for Animals i Eurogroup jest w tej chwili głosem organizacji członkowskich, które chcą tego zakazu w Europie. Mm-hmm. I Eurogroup for Animals jest głównym podmiotem, które podjęło się organizacji inicjatywy europejskiej i organizacji całej kampanii działającej wokół tej inicjatywy. Oczywiście do zbierania podpisów przyłączają się również organizacje, które nie są członkami Eurogroup for Animals. W Polsce między innymi Fundacja Viva również pomaga w zbieraniu podpisów, choć obecnie nie są członkami tej organizacji. I mam nadzieję, że coraz więcej tak naprawdę w całej Unii Europejskiej organizacji, które chcą działać dla zwierząt, ale również takie organizacje, które mają motywacje bardziej związane z ochroną środowiska, również będą promować tą inicjatywę, aby udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów.
No właśnie, a ile podpisów jest potrzebne, żeby wywrzeć nacisk na Parlament Europejski? Jak wyglądają teraz procedury i później po uzyskaniu tej wymaganej liczby podpisów?
Pod inicjatywą musi być zebrane 1 000 000 podpisów. Te podpisy są weryfikowane po zebraniu przez Komisję Europejską, dlatego żeby uniknąć takiej sytuacji, że mamy na przykład 1 000 000 i niewiele ponad to, i część podpisów może być zweryfikowana negatywnie, na przykład przez to, że ktoś podał nieprawidłowy numer PESEL w Polsce czy inne błędy w innych krajach, to raczej zakładamy, że tych podpisów powinno być co najmniej 1 200 000. Kilka dni temu zakończyła się inicjatywa europejska wspierająca podpisy na rzecz zakazu testowania na zwierzętach w Europie i udało się zebrać około 1 400 000 podpisów. Więc mam nadzieję, że w tej inicjatywie Fair Feed Europe też uda się osiągnąć taką bezpieczną liczbę, większą niż tylko 1 000 000 podpisów. Mhm. Oczywiście nawet zebranie 1 000 000 to jest ogrom pracy wielu organizacji w całej Europie. Z tego względu, że nie jest to zwykła petycja, gdzie wystarczy podać adres mailowy, imię czy imię i nazwisko. W inicjatywie europejskiej konieczne jest podanie bardziej szczegółowych danych. Na przykład w Polsce jest to numer PESEL. Te dane są niezbędne, żeby inicjatywa mogła być pozytywnie zweryfikowana. Dane typu PESEL będą zniszczone po weryfikacji przez Komisję Europejską. Mhm. i są oczywiście bezpiecznie przechowywane i są wykorzystywane jedynie w celu udowodnienia, że rzeczywiście 1 000 000 obywateli Unii Europejskiej złożyło ten podpis. Jeśli uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów, to inicjatywa zostaje przedłożona Komisji Europejskiej. W ciągu kilku miesięcy po tym fakcie będzie również możliwość przedstawienia inicjatywy na forum Parlamentu Europejskiego, a następnie w ciągu 6 miesięcy Komisja Europejska musi sformułować jakąś odpowiedź na postulaty. Czyli tutaj mamy, tak jak mówiłem, 2 postulaty, zakaz hodowli, zakaz importu. Nie ma formalnego wymagania, że Komisja musi podjąć jakieś kroki prawne w celu na przykład realizacji tych postulatów. Mhm. I myślę, że mamy w Polsce takie negatywne doświadczenia, kiedy wiele inicjatyw obywatelskich, obojętnie ile podpisów udało się zebrać, to tak naprawdę często lądują w koszu niedługo po tym, jak trafią do Sejmu. Na poziomie europejskim wygląda to jednak inaczej. Mimo, że nie ma formalnego wymagania, że Komisja musi koniecznie coś z tym zrobić, to raczej jak na razie doświadczenie pokazuje, że Komisja jest otwarta na te głosy. Mamy doświadczenie dobre z inicjatywy End the Cage Age, gdzie postulatem był zakaz hodowli zwierząt w klatkach w Unii Europejskiej i obecnie Komisja Europejska przygotowuje akty prawne, które będą miały na celu wprowadzenie tych postulatów w życie. Myślę, że gdyby taka inicjatywa była na przykład 10-15 lat temu i udało się zebrać wtedy 1 000 000 podpisów, to szanse na pozytywną reakcję Komisji Europejskiej byłyby mniejsze niż teraz, kiedy widzimy, że jest taki polityczny potencjał w Unii, żeby ten zakaz, w tym również zakaz importu, uzyskać. Jest naprawdę bardzo niewiele krajów w całej Unii, które mają jakąkolwiek motywację, żeby zaciekle bronić tej branży. Nawet w Polsce myślę, że ta obrona nie byłaby aż taka zdecydowana. W Unii Europejskiej myślę, że jeszcze Finlandia i Grecja to są takie kraje, które mogą być zainteresowane obroną branży futrzarskiej. Poza nimi tak naprawdę niewiele jest głosów, które myślę, że jakoś mocno by się sprzeciwiały. To powoduje, że nawet jeśli nie ma formalnego wymagania od Komisji Europejskiej, że po zebraniu 1 000 000 podpisów koniecznie musi powstać akt prawny zakazujący hodowli, to jednak jest takie duże polityczne okienko, żeby to się wydarzyło. I najwięcej zależy jednak od tego, żeby te 1 000 000 podpisów, a właściwie więcej niż 1 000 000 zebrać. I jeśli chodzi o dalsze kroki polityczne, to raczej jesteśmy dobrej myśli. Oczywiście to, że prowadzimy inicjatywę europejską, nie sprawia, że zapominamy całkiem o tym, że można działać w Polsce. W Polsce obecnie w Sejmie jest złożony projekt przygotowany przez posłankę Małgorzatę Tracz z Partii Zieloni i Koalicji Obywatelskiej. Projekt zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Bardzo dobry projekt uwzględniający nie tylko ochronę zwierząt, ale również traktujący, myślę, że bardzo sprawiedliwie czy uczciwie pracowników ferm oraz właścicieli ferm zwierząt futerkowych. Jest to bardzo kompromisowy projekt, bardzo dobrze przygotowany. I dalej będziemy pracować w Polsce, żeby miał on szansę być w ogóle procedowany. Więc oczywiście zbieramy 1 000 000 podpisów w Europie, ale dalej działamy również w Polsce, bo nawet jeśli inicjatywa europejska zakończy się sukcesem, to ewentualnie równolegle wprowadzany zakaz w Polsce jeszcze mógłby zwiększyć szansę na sukces prac w Komisji Europejskiej.
A ile mamy czasu?
Na zebranie 1 000 000 podpisów mamy dokładnie rok czasu. Zaczęliśmy 18 maja i 18 maja 2023 roku musimy zakończyć. To wydaje się, że jest dużo czasu, ale kiedy ja sobie codziennie właściwie sprawdzam na koniec dnia, jak rosną podpisy, to widzę też, jak spada ilość dni, jakie nam pozostały. W tej chwili jest to bodajże 253 dni do końca inicjatywy. Jest to dużo, ale jest to też cały czas spadająca liczba, więc można powiedzieć, że...
A gdzie sprawdzasz?
Dużo i nie aż tak dużo. Ja sprawdzam na swoim własnym notyciku, gdzie zapisuję różne rzeczy, których wielu ludziom się nie chce sprawdzać, typu odliczanie dni, ile zostało. Bo lubię grzebać sobie w danych, które nie wszystkim są potrzebne. Ale mam też dostęp do takich danych, które wiele organizacji sobie w Europie ogląda, ale nie wszyscy podpisujący inicjatywę mają dostęp, czyli na przykład dane o tym, ile zebraliśmy w jakim kraju podpisów. W całej Unii Europejskiej mam na razie 305 tysięcy podpisów. Z tego 26 tysięcy podpisów jest z Polski. Istotnym jeszcze aspektem, którym nie mówiliśmy, jest to, że oprócz miliona podpisów musi też udać się osiągnąć taki pułap minimalny w 7 krajach członkowskich, który jest ustalony proporcjonalnie do populacji danego kraju.
A liczą się kraje członkowskie, w których zakaz już obowiązuje?
Jak najbardziej, ponieważ wszyscy obywatele mogą wyrażać opinię również na temat innych krajów członkowskich oraz mam tutaj ten aspekt importu. W tej chwili bodajże mamy już to minimum w 5 krajach członkowskich. W Polsce ten pułap to około 36 tysięcy podpisów, więc jeszcze 10 tysięcy nam brakuje do osiągnięcia minimum. I jestem pewien, że w tym roku ten pułap osiągniemy. A potem na pewno jeszcze dojdzie kilka innych krajów, które ten pułap przekroczą. Osobiście mam nadzieję, że zbierzemy z Polski co najmniej 100 tysięcy podpisów, ponieważ wiem, że w Polsce jest bardzo dużo osób, którym zależy na doprowadzeniu tego tematu do końca i na tym zależy na tym, żeby w Polsce oraz całej Unii Europejskiej zakaz hodowli zwierząt futerkowych obowiązywał. No i myślę, że mamy też większą odpowiedzialność przez to, że obecnie to Polska jest największym hodowcą lisów i norek i jenotów w całej Unii Europejskiej, więc mam takie poczucie, że powinniśmy jednak do tej inicjatywy dołączyć naprawdę dużo podpisów.
Smutne to podium. Więc może powiedzmy, o jakiej skali cierpienia mówimy? Ile zwierząt futerkowych rocznie jest hodowanych i zabijanych w krajach Unii Europejskiej tylko po to, żeby stać się ubraniem albo jego częścią?
Oczywiście najpierw powiem o tym, że śledzenie danych dotyczących hodowli zwierząt futerkowych nie jest takie proste i oczywiście pewne dane mamy, ale nie jest to gdzieś zbierane razem w jednym jakimś systemie. W Polsce około 6 milionów zwierząt jest zabijanych na futra rocznie obecnie. W najwyższym momencie było to ponad 10 milionów zwierząt tylko w Polsce. W całej Unii Europejskiej obecnie jest to około 12 milionów zwierząt, czyli Polska odpowiada za niestety aż połowę zabijanych na futra zwierząt w całej Unii Europejskiej. Ta liczba zwierząt futerkowych w Unii bardzo spadła po tym, jak Dania właśnie prawie że z dnia na dzień zamknęła swoją branżę futrzarską, ponieważ tam hodowano w tamtym momencie około 17 milionów norek. W Polsce mieliśmy jeszcze kilka lat temu około 700 ferm. Dzisiaj jest to poniżej 300 ferm zwierząt futerkowych. W całej Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, widzimy trend spadkowy spowodowany z jednej strony już wcześniej rozpoczętym kryzysem finansowym branży futrzarskiej, potem również sytuacją związaną z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 na fermach norek i widzimy, że tak naprawdę na całym świecie pewien trend spadkowy w produkcji. Oczywiście wiem też o wielu firmach, markach globalnych odzieżowych, które deklarują odchodzenie czy całkowitą rezygnację z futer od zwierzęcych. Więc te liczby spadają, ale wciąż są ogromne. I mam tu okazję do tego, żeby nie tylko zmniejszyć to cierpienie, ale właściwie całkiem je zlikwidować, ponieważ nie mówimy o, nie wiem, większych klatkach, wybiegach i tak dalej. co w przypadkach na przykład innych gatunków zwierząt może być w danym momencie jedynym rozwiązaniem osiągalnym. W przypadku zwierząt futerkowych możemy w całej Unii Europejskiej zakazać tego brutalnego procederu i mieć wpływ również na rynek globalny. Ta inicjatywa w ten sposób może sprawić, że rocznie oszczędzimy cierpienia 12 milionów zwierząt w Unii Europejskiej. Jeśli osiągniemy sukces, to w przeciągu kolejnych 10 lat na przykład będzie to łącznie 120 milionów zwierząt, które nie będą zamykane w ciasnych małych klatkach i nie będą spędzały 6 miesięcy swojego życia zamknięte w tych klatkach, aby po 6 miesiącach zostać zabite przez porażenie prądem czy też zagazowanie, tak jak to się dzieje w przypadku norek. Tak więc skala cierpienia jest wciąż ogromna, choć widać tendencję spadkową. I mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie uda się być duży, duży krok bliżej końca całej branży futrzarskiej na świecie. I dzięki temu też uda się pomóc innym zwierzętom, które również potrzebują naszego wsparcia, zwierzętom hodowlanym w Polsce, w Unii Europejskiej, na całym świecie. Niestety ten problem ciągnie się już z nami zbyt długo. Mimo tego, że jest ogromne społeczne poparcie, aby branżę futrzarską po prostu wygaszać.
No to jest zaskakujące, prawda, że poparcie publiczne jest naprawdę bardzo wysokie. Pamiętasz, jak wyglądają liczby procentowo?
Najwięcej badań pojawiało się oczywiście wokół tematu piątki dla zwierząt. Poparcie dla zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce oscylowało między 65-73%. W innych krajach Unii Europejskiej te liczby są dość podobne, aczkolwiek w niektórych krajach jest to bliżej 60%, w niektórych bliżej 80%, ale zdecydowanie w całej Unii Europejskiej średnio 2/3 osób badanych jest zdecydowanie przeciwko hodowaniu zwierząt na futra.
Mówiło się kiedyś, że wprowadzenie zakazu hodowania zwierząt na futra w jednym kraju sprawi, że hodowcy przeniosą się do innych miejsc. Czy w tym przypadku to ryzyko maleje? Czy nie istnieją obawy o to, że hodowcy przeniosą się na przykład do Białorusi?
Przede wszystkim warto pamiętać, że w przypadku ferm futrzarskich one wyglądają tak samo na całym świecie. Czyli na pewno nie możemy mówić o tym, że fermy przeniosą się do krajów, gdzie jest na przykład niższy dobrostan, bo te fermy są wszędzie tak samo skonstruowane i wszędzie te zwierzęta tak samo cierpią. Jest oczywiście zawsze jakieś ryzyko, że część hodowców, na pewno nie wszyscy, mogą przenosić fermy do innych krajów. Kiedy Holandia wprowadziła zakaz hodowli u siebie, część, nie wszyscy oczywiście, część hodowców otworzyła fermy w Polsce. W tym przypadku, w przypadku inicjatywy europejskiej, mam ten postulat zakazu importu i myślę, że to jest ten aspekt, który niestety często zapominamy o nim, a jest on bardzo kluczowy, ponieważ Unia Europejska pełni globalnie bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o wyznaczanie pewnych trendów
w konsumpcji,
tak, w konsumpcji,
szczególnie dóbr luksusowych.
Poprzez swoją moc i siłę na rynkach międzynarodowych. Czyli nawet nie będąc obszarem, gdzie ta hodowla będzie największa, w przypadku sukcesu inicjatywy, to poprzez swój wpływ globalny, poprzez umowy handlowe, Unia Europejska może wywierać duży wpływ na kraje tak zwane trzecie. Coraz więcej w Unii Europejskiej mówi się o tym od kilku lat, że umowy handlowe z innymi krajami powinny być konstruowane w taki sposób, aby dobra importowane odpowiadały wymogom minimalnym Unii Europejskiej. O tym się mówi na przykład w przypadku innych zwierząt gospodarskich, gdzie Unia Europejska ma często wyższe wymagania do przystanowień niż inne kraje. I obecnie przy rewizji przepisów unijnych dotyczących ochrony zwierząt dużo się mówi o tym również, że import powinien być ograniczony do tylko takich produktów, które spełniają wymagania przepisów Unii Europejskiej. W przypadku futer jeśli osiągnęlibyśmy zakaz hodowli w Europie, to oczywiście Unia Europejska nie powinna importować produktów, które byłyby w Unii Europejskiej uważane za stworzone z wykorzystaniem cierpienia zwierząt. W ten sposób Unia Europejska wpływałaby na globalne rynki, ponieważ nie byłby możliwy import futer od zwierzęcych do Unii Europejskiej. I oczywiście nawet jeśli Chiny są wciąż krajem, gdzie hoduje się dużo zwierząt futerkowych, to zakaz importu do Unii Europejskiej spowodowałby z pewnością, że ten rynek hodowlany w Chinach również by musiał ulec zmniejszeniu. Unia Europejska nawet jeśli nie będzie, nawet jeśli w Unii Europejskiej pojawia się dużo zakazów hodowli, to wciąż dużo produkuje się tutaj odzieży mniej lub bardziej luksusowej. Chociaż pamiętajmy, że futra to również są często ubrania z najniższej półki, gdzie są elementy futrzane. Wciąż w Unii Europejskiej takiej odzieży produkuje się dużo. Tutaj Włochy przede wszystkim są takim krajem, gdzie dużo handluje się odzieżą z użyciem futer. Ten aspekt zakazu importu futer od zwierzęcych do Unii Europejskiej byłby bardzo, bardzo ważnym krokiem do tego, żeby globalnie również ten przemysł odchodził do przeszłości.
I to też czasami takie dodatki zupełnie bezużyteczne, prawda? Jak elementy kaptura czy czapek, które właściwie nie mają żadnej funkcji poza tym, że wyglądają.
Myślę, że jest nawet gorzej, ponieważ są to też takie brloki z pomponami z jenota.
Tak.
I nie tylko jest to aspekt bezużyteczności, ale jest to też aspekt niewłaściwego oznaczania, ponieważ często te produkty nie zawierają informacji o tym, że są to futra od zwierzęce. Często tak jest na przykład w przypadku modnych jeszcze niedawno czapek zimowych z pomponami, które często miały element pompona z futra z jenota. A metka stanowiła, że czapka jest zrobiona ze 100% akrylu. To wynika z pewnych niedoskonałości przepisów unijnych o oznaczeniach takiej odzieży i niestety osoby, które nie mają dużej świadomości na temat tego, jak wygląda hodowla zwierząt na futra, raczej wychodzi z założenia, że z pewnością nie jest to produkt od zwierzęcy, a szczególnie spotykając się z takim błędnym oznaczeniem, potwierdza swoje błędne założenia.
Trochę wcześniej wyprzedziłeś moje ostatnie pytanie, ale chciałabym dopytać troszeczkę głębiej. Powiedziałeś, że Europa może się stać takim trendsetterem dla innych państw na świecie. Z państw poza naszym kontynentem zakaz hodowli jest na przykład w Japonii. Wiesz, jak wygląda poparcie opinii publicznej w innych państwach świata? Szczególnie mam na myśli te z najwyższą konsumpcją towarów luksusowych, takie jak USA czy Chiny.
Nie mamy takich danych badań opinii publicznej, które dokładnie by w procentach to pokazały, ale to też wynika z tego, że w krajach, gdzie na przykład temat fermy jest mniej znany, to takie badania mają mniej sensu. W Stanach z pewnością istotne jest to, że pojawiają się miasta czy większe obszary, gdzie wprowadza się zakaz sprzedaży futer od zwierzęcych. Między innymi West Hollywood było takim znanym miejscem, gdzie wprowadzono zakaz. Podobne rozmowy są prowadzone w Nowym Jorku. Bardzo duży krok, o którym nie wspomnieliśmy, to kampania na rzecz zakazu importu futer od zwierzęcych w Wielkiej Brytanii. Co stało się możliwe po Brexicie i jest tu duża szansa na sukces, ponieważ w Wielkiej Brytanii zakaz hodowli obowiązuje już od 20 lat. A wiadomo, Wielka Brytania jest też krajem, gdzie ten handel odbywa się na dosyć dużą skalę. Najbardziej zagadkowym krajem oczywiście są Chiny, gdzie hoduje się na dość dużą skalę, ale też widać duże spadki w hodowli. Nie mam tu jakichś konkretnych danych poparcia czy też braku poparcia od organizacji, które w Azji działają, na przykład taka organizacja Act Asia, która publikuje na przykład raporty o tym, jak wygląda branża włóczarska w Chinach, szczególnie pod kątem tego, z jakim zanieczyszczeniem środowiska wiąże się obróbka tych skór zwierzęcych. O takiej organizacji wiemy, że jest coraz większa świadomość, szczególnie wśród młodszych ludzi, na temat ochrony zwierząt. Wiem też, że po pojawieniu się pandemii SARS-CoV-2 ze strony rządu chińskiego pojawił się pewien sceptycyzm wobec ferm futrzarskich, które mogą stanowić taki naturalny rezerwuar mutacji wirusa. Więc danych z Chin mamy dość mało. Mamy pewne anegdotyczne przesłanki, żeby sądzić, że również w Chinach rozwija się niechęć do branży futrzarskiej. Z pewnością sukces inicjatywy europejskiej, szczególnie ten aspekt zakazu importu, spowodowałby również duże zmiany w Chinach. W innych miejscach na świecie mamy również ciekawe zmiany. W Izraelu mamy zakaz importu futer od zwierzęcych. Oczywiście jest to niewielki kraj, ale są to istotne zmiany, które będą się kumulować i będą powodować to, że tak jak dziś myślimy w Unii Europejskiej o futrach z psów i kotów, których import i produkcja są swoją drogą zakazane, tak samo będziemy za kilkanaście lat myśleć o futrach z norek czy lisów. Ten aspekt futer z kotów i psów jest o tyle istotny, że myśląc o tym zakazie, tak naprawdę dążymy do rozszerzenia zakazu hodowli, rozszerzenia zakazu importu po prostu o więcej gatunków, a nie działamy na rzecz jakiegoś kompletnie nowego pomysłu. Takie przepisy już w Unii Europejskiej są, dotyczą niestety tylko psów i kotów. Teraz czas, żeby objęło to więcej gatunków, które niestety są dziś ofiarami przemysłu futrzarskiego.
Paweł, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Sądzę, że naprawdę wyjaśniłeś wszystko, co było najważniejsze do powiedzenia w kontekście tej inicjatywy. Ja zachęcam Was, drodzy słuchacze, do tego, żebyście weszli na stronę europabezfuter.pl i podpisali petycję albo fairfoodeurope.eu, jeżeli jesteście obywatelami albo obywatelkami Unii Europejskiej. Dzięki, Paweł.
Dzięki. Czy mogę jeszcze rozszerzyć Twoje zaproszenie do podpisu?
Oczywiście.
Chciałbym podkreślić mocno, że oczywiście jak najbardziej trzeba podpisać inicjatywę, ale bardzo ważne jest to, żeby również zachęcić osoby wokół siebie do podpisania jej, czyli mama, tata, wujek, ciocia, sąsiad, biuro, w którym pracujemy. To wszystko są osoby, które z pewnością, jeśli z nimi porozmawiamy, to również podpiszą się pod inicjatywą. To znaczy, że twój podpis to może być tak naprawdę 10 podpisów, co sprawia, że 1000 podpisów to tak naprawdę 10 tysięcy podpisów, jeśli wszyscy będziemy myśleć o tym szerzej niż tylko podpisanie się za siebie samego. Więc namawiam do namawiania osób, do których być może nasza petycja nie trafi przez stronę facebookową, przez media czy przez podcast.
Tak jest. Zachęcamy do tego serdecznie. I to już wszystko na dziś. Dzięki. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!